antenie Radia Lublin w niedzielny poranek. Czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa analizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu do godziny 7 mówić będziemy m.in. o obchodzonym dziś Dniu Papieskim. To ważne wydarzenie, które wpisuje się w budowanie żywego pomnika imienia świętego Jana Pawła II. A ten Dzień Papieski obchodzony jest już po raz 17. W tym roku towarzyszą mu słowa "Idźmy naprzód z nadzieją". I o tym także w dzisiejszym programie będzie nieco więcej. Ale nasza dzisiejsza rozmowa dotyczyć będzie wydarzeń, które już miały miejsce wczoraj w archidiecezji lubelskiej, a dokładniej to w Lublinie, w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Od wczoraj ta parafia jest sanktuarium maryjnym. Do tego wydarzenia, ale przede wszystkim do znaczenia powołania kolejnego, nowego sanktuarium na terenie archidiecezji lubelskiej mówić będziemy na początek naszego spotkania. Ale będzie także o biegach Caritas, które zbliżają się do wielkiego finału. No i oczywiście zapowiedź tego historycznego wydarzenia, które będzie miało miejsce na terenie archidiecezji lubelskiej w Lublinie w piątek i w sobotę. Odbędzie się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Po raz pierwszy archidiecezja lubelska będzie miała okazję być gospodarzem tego właśnie zebrania, a oprócz tego w niedzielę także biskupi uczestniczyć będą w oficjalnej inauguracji nowego roku akademickiego na KUL, a oczywiście to wszystko związane jest z setną rocznicą utworzenia uczelni. Od wczoraj w archidiecezji lubelskiej mamy kolejne sanktuarium maryjne, tym razem na terenie parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Lublinie. Tam od 3 lat czczony jest obraz Matki Bożej Latyczowskiej. I właśnie między innymi o historii tego wyjątkowego obrazu, a także o najmłodszym sanktuarium w naszej archidiecezji Tomasz Najda rozmawiał z proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Lublinie i kustoszem sanktuarium, księdzem Józefem Dziduchem.
Proszę księdza, czym jest dla parafii takie nadanie?
Jest to na pewno takie wyróżnienie i myślę, że jesteśmy bardzo i szczęśliwi i dumni, że nasz kościół, który budowaliśmy nie tak dawno, te wszystkie trudy jakby zakończyły się. Aż to taka niespodzianka. Najpierw, że ten do nasz obraz przyszedł. No i 3 lata później ten kościół jest ogłoszony jako sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej. Sanktuarium to właściwie jest taki kościół naznaczony jakąś szczególnym znakiem obecności Boga, czy powiedzmy w tym przypadku Maryi, która się uobecniła w tym obrazie. I oczywiście sanktuarium ma jakieś tam zobowiązania wobec pielgrzymów, przede wszystkim kustosz, ale i kapłani, którzy pracują, to też są jakby zobowiązani przekazywać też ich historię i zachęcać do modlitwy. Też w takim sanktuarium jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla pielgrzyma, który nawiedza. Więc na pewno dla nas jest to i wyróżnienie, ale też jest to i zadanie, bo trzeba naprawdę czuwać. Jednocześnie to jakoś nas wyróżnia, a powinniśmy się wyróżniać właśnie tym naszą wiarą. Powinno nam się to udać, ale będziemy się oczywiście starać jak najlepiej.
Gdybyśmy mogli przybliżyć słuchaczom losy tej parafii, to jak powstawała i to w jaki sposób przeszło drogę, aby stać się sanktuarium.
Tak, jest to rzeczywiście miejsce, gdzie była kiedyś pola. Zaczęliśmy budowę w 2001 roku. Pierwsza msza święta była w roku 2005, ale jeszcze nie było dachu, nie było okien, ale to była taka msza święta. Wędrował wtedy obraz od parafii do parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Później za niedługo też była śmierć Jana Pawła II, więc też mszę świętą odprawiliśmy w kościele. W podobnym stanie był ten kościół. W 2014 roku, właściwie na początku samego roku, nawet może w 2013, gdzieś w grudniu, ksiądz arcybiskup zaproponował mi, czy chcecie obraz Matki Bożej Latyczowskiej. Trochę znałem historię tego obrazu. Tak po chwili zastanowiłem, mówię, tak, chcielibyśmy. To się módlcie. Bo ksiądz arcybiskup miał jeszcze wtedy takie wahania, czy do nas, czy może gdzieś do innego kościoła ten obraz przekazać, bo obraz wcześniej był u sióstr Służek, które były wówczas i teraz na pierwszej Armii Wojska Polskiego. Tam miały niewielką kaplicę i ten obraz u nich był, ponieważ one ten obraz przywiozły z Łódzka. Ale może do tej historii jeszcze powrócimy. No i właśnie wtedy ta nasza modlitwa tutaj trwała, może za 2 miesiące. Ksiądz arcybiskup jeszcze rozeznawał, ale już gdzieś w lutym było wiadomo, że najprawdopodobniej będzie u nas ten obraz. No i już w październiku, 4 października obraz przywędrował do nas. To było też kolejną rocznicę koronacji tego obrazu koronami papieskimi.
Wspominał ksiądz o tej historii obrazu, która jest też chyba warta tutaj rozszerzenia, bo chyba nie każdy zdaje sobie sprawę, jak dużo ten obraz historii ze sobą niesie.
Ten obraz to jest kopią obrazu Matki Bożej Śnieżnej, rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej, Santa Maria Maggiore. Został wręczony przez papieża Klemensa VIII Dominikanom, których posyłał na misję na te kresy. Kresy wtedy były przed murzem chrześcijaństwa. Stąd papież, chcąc chronić właśnie wiarę chrześcijańską, wiedział, że jeśli pośle ich z obrazem, to ten obraz będzie strzegł. No i właśnie przywędrowali do Latyczowa. To są kresy. Właśnie Latyczów jest na Ukrainie, około 350 km od granicy. I tam zarządcą był Jan Potocki. Był Kalwinem. Jako Kalwin nie czczą Maryi. Stąd nie zgodził się na obecność Dominikanów wraz z tym obrazem. Na prośbę żony Elżbiety Kamienieckiej. On wyraził zgodę, że owszem, mogło gdzieś tam na peryferiach za Lataczówce zatrzymać się i tam jakiś czas ten obraz już był. W pewnym momencie, w czasie nabożeństwa, ludzie zauważyli, że bije łuna. Myśleli, że pożar. Przybiegają, to nie ma ognia, nie ma pożaru, tylko ta łuna bije od tego obrazu. Właśnie weszli do środka, widzieli, że to od wnętrza to światło bije. Zaczęli się modlić, wtedy właśnie były pierwsze uzdrowienia, pierwsze cuda się działy. Przybył także Jan Potocki, w takim niemalże worze pokutnym, przeprosił Matkę Bożą, zmienił swoje wyznanie. No i zaprosił Dominikanów wraz z obrazem do swojego zamku. No losy długo takie spokojne nie były, ponieważ nastąpiło powstanie Chmielnickiego i musieli ten obraz wyprowadzić z Latyczowa. Był to rok 1648, więc wywieźli ten obraz do Lwowa. Dopiero po 74 latach obraz wraca do Latyczowa. W roku 1778 jest ten obraz koronowany koronami papieskimi. I taki był obraz dość tam słynny. Tamte tereny to właściwie wszyscy czuli, że ona jest taką opiekunką tych kresów. Tak się działo właściwie do roku 1917. Rewolucja październikowa spowodowała, że ten teren już stał się niebezpieczny. Pewnego czasu, był to rok właśnie 1917, końcówka, został ten obraz wywieziony do Winnicy. I tam był do 1918 roku, właśnie niedługo, ale był poza Latyczowem. Coraz bardziej było już tam niebezpieczne. Rok 1920 został obraz wywieziony do Warszawy. W Warszawie tam był w kaplicy, przy takim gimnazjum, przy ulicy Pięknej. Został z Warszawy zabrany i w Lubomlu był przez 5 lat. W roku 1935 obraz jest przeniesiony do Pucka, do katedry. Też bardzo szybko ludzie pokochali ten obraz, wędrowali z sąsiednich diecezji nawet do tego obrazu. Koniec II wojny światowej. Łódzk jest zabrany w granicę Związku Radzieckiego. Jest prześladowanie. Kościoły zamieniane są na jakieś magazyny. Siostry, które tam posługiwały służki, które są też w Lublinie, one otrzymały prośbę, aby ten obraz w ciszy, w tajemnicy właśnie wywieźć z Łódzka, bo też grozi niebezpieczeństwo dla tego obrazu. I tak się właśnie stało. Siostry rzeczywiście w ukryciu, w jakimś kredensie schowały, okręcony był ten obraz kołdro. Przyjechał tutaj do Lublina pociągiem. I siostry nie wiedziały, co z tym obrazem zrobić, gdzie go oddać. I tak dwa dni koczowały na dworcu. Przyjechał jakiś tam ksiądz z Łódzka. I wtedy powiedział, że niech siostry zabiorą do swojej kaplicy tutaj w Lublinie przy Bernardyńskiej 3. I tam rzeczywiście ten obraz był, tam jak został uwolniony biskup Szelążek, przyjechał, pomodlił się, odprawił mszę świętą i zdecydował, że ten obraz może na razie niech tutaj zostanie u siostry. Później został naszym biskupem Wyszyński, późniejszy prymas, też przybył, pomodlił się i mówił, a to niech siostry się dalej opiekują. Były nawet myśli takie, żeby może do Krakowa czy do Warszawy ten obraz zabrać, bo był bardzo słynny tam na tych kresach, a kresowiacy w różnych miejscach Polski są, więc myśleli, że może właśnie będzie tam lepiej. Ale ostatecznie prymas powiedział, że niech zostanie w Lublinie. Nawet jeszcze arcybiskup nasz Budzik myślał, że może obraz oryginalny z hełma, który jest w Łódzku, w muzeum, może by nastąpiła zmiana. Oni by oddali ten oryginał, a my byśmy też oddali. ale okazało się też, że to jest już niemożliwe. No i w związku z tym arcybiskup postanowił, żeby ludzie mieli dostęp do tego obrazu. No i wtedy właśnie, jak wspomniałem, zaczął szukać i znalazł nasz kościół i tak jest u nas. Jesteśmy bardzo wdzięczni, naprawdę czujemy jej obecność tutaj i widzę, jak ludzie przybywają codziennie, modlą się w pojedynkę i na nabożeństwa. Kościół jest otwarty od rana do 19 i można się naprawdę modlić i to się dzieje.
I można ten obraz zobaczyć zawsze?
Zawsze, tak. Jest przy głównym ołtarzu nad tabernakulum i można naprawdę przyjść, zobaczyć, obejrzeć, ale też je pomodlić.
Zapytam księdza jeszcze, czy są jakieś świadectwa już tutaj przez ten czas, kiedy obraz jest dostępny w parafii? Czy już się doczekaliśmy jakichś uzdrowień?
Taki jeden przypadek chłopca nowonarodzonego. Gdzieś miał wodę w płucach i miał mieć operację. I była modlitwa całej rodziny i także msza święta, nawet w tym dniu, kiedy miał mieć tę operację w Rabce chyba. Gdy dano to dziecko jeszcze raz do prześwietlenia, okazało się, że nie ma potrzeby, żeby robić operację. Także to też uznajemy jako jakoś wstawiennictwo łaska od Matki Bożej. I nie tak dawno też taki przypadek jest, no jeszcze jak ktoś mówi, trzeba dłuższego może czasu, ale były oznaki tak jednej pani nowotworu. Mąż był bardzo tym przyjęty, no ona też. I przyszedł prosić o mszę świętą do Matki Bożej Latyczowskiej przez jej pośrednictwo. I tych mszy było może, nie wiem, z 10 odprawionych co niedzielę. Akurat ksiądz Bogdan odprawiał do Matki Bożej. No i też poszło na prześwietlenie, nie ma śladów. Także dziękujemy jej za to, bo jest to jakby też takie potwierdzenie i dla nas, którzy może nie poczujemy aż takiego świadectwa ufamy, że ona na pewno działa i stawia się w różnych sytuacjach, ale to może dla jeszcze innych ludzi to jest potrzebne.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Też bardzo dziękuję.
Dziś 8 dzień października, dzień papieski, po raz 17 obchodzony w Polsce, tym razem odbywa się pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją. Obchodom tego dnia towarzyszą liczne wydarzenia duchowe oraz kulturalne, a szczególnym znakiem takim widocznym jest zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja, przypomnę, wspiera zdolną młodzież z całej Polski, także z obszaru naszej archidiecezji. Centralne obchody będą miały miejsce dziś w Warszawie, a ich głównym punktem jest msza święta w Bazylice Świętego Krzyża. Natomiast później po mszy odbędzie się tradycyjny koncert galowy Dnia Papieskiego w Świątyni Opatrzności Bożej i będzie on transmitowany przez telewizję publiczną. Natomiast wczoraj na Zamku Królewskim odbyło się wręczenie nagród Totus. Natomiast w Krakowie także dzisiaj w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II także sprawowana będzie uroczysta msza święta związana z tym 17 dniem papieskim. Ale oprócz tego, że te wydarzenia centralne mają miejsce w Warszawie, również w Krakowie, to także i w Lublinie. Już od 6 października rozpoczęły się te wydarzenia związane z dniem papieskim. Natomiast dzisiaj między 12.30 a 14.30 na Placu Litewskim w Lublinie odbywa się festyn rodzinny. Ponadto są kiermasze ciast, między innymi przy Kościele Świętego Ducha i Świętej Rodziny, a także przy Kościele Akademickim. 14 października w ramach także obchodów Dnia Papieskiego odbędzie się mecz TBV Start Lublin kontra stypendyści Funduszu Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dzień później, a więc 15 października, stypendyści przyjadą z wizytą na nocnym czuwaniu młodych w Kotniu. Początek o godzinie 19. Ale to nie tylko Lublin, bo na przykład w Puławach dziś w ramach Dnia Papieskiego będzie rowerowy wyścig po Kremówki, organizowany już po raz 8. Rajd startuje o godzinie 14 z Maryjny Puławy, a na mecie jak zwykle czekać będą Kremówki. Obchody Dnia Papieskiego w Puławach kończą się 27 października spotkaniem z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim, sekretarzem dwóch papieży, świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI. A to spotkanie 27 października z metropolitą lwowskim będzie miało miejsce w kościele Matki Bożej Różańcowej w Puławach. Będzie tam też poświęcenie ołtarza świętego Jana Pawła i wniesienie relikwii świętego. Będzie spotkanie oczywiście także z arcybiskupem i promocja jego książek. To Puławy i 27, ale tak jak przypominałam i mówiłam, dziś 8 o godzinie 14 wystartuje ten rajd po Kremówki. Będzie można także brać udział w licznych warsztatach i wydarzeniach związanych z tym Dniem Papieskim. Na przykład jutro turniej wiedzy dla szkół ponadpodstawowych. Będzie także przegląd pieśni i piosenki religijnej, Śpiewajmy Ojcu Świętemu, warsztaty liczne, literackie, turniej wiedzy dla szkół podstawowych, a także konkursy i koncerty oraz 22 na przykład października uroczysta msza święta i koncert zespołu Guadalupe. A dziś ten wyjątkowy rajd. Dziś także w wielu parafiach na terenie naszej archidiecezji różnego rodzaju wydarzenia kulturalne będą miały miejsce. W Chełmie na przykład wzorem lat ubiegłych młodzież z ruchu Światło Życie będzie przed bazyliką rozprowadzała kremówki, a dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na formację młodzieży. Także w sanktuarium w Chełmie o godzinie 9:30 młodzież z gimnazjum nr 1 zaprasza na montaż słowno-muzyczny. Także w ten sposób świętować będzie można ten kolejny Dzień Papieski. Oprócz tego w parafiach w całej archidiecezji lubelskiej, w całej Polsce także prowadzona będzie zbiórka na rzecz właśnie stypendystów. To posłuchajmy, co dla stypendystów znaczy takie wsparcie.
Justyna Sobocka, jestem stypendystką Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i pochodzę z Radzynia Podlaskiego. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia od ponad 17 lat wspiera zdolną młodzież z małych miejscowości, z niezamożnych rodzin i pozwala rozwijać marzenia, spełniać te marzenia osobom, których tak naprawdę status społeczny nie pozwala na realizowanie tych swoich pragnień. Stypendystką zostałam w 2014 roku. Mogę śmiało powiedzieć, że od tamtego momentu moje życie zmieniło się o 180 stopni i nie chodzi tutaj o ten aspekt finansowy, ale przede wszystkim o aspekt duchowy, co jest chyba najważniejsze w przypadku młodego człowieka, który trafia do dużego miasta, do stolicy Polski, która jest Warszawa, która jest ogromnym miastem, gdzie dużo się dzieje i trzeba umieć się odnaleźć, a czasami nie jest to łatwe, bo przychodzimy tutaj bez rodziców, rodzice zostają w domach, przychodzimy bez rodzeństwa, tak naprawdę jesteśmy sami, a musimy jakoś nauczyć się żyć w takich nowych okolicznościach. Dzięki fundacji poznałam tutaj wielu przyjaciół, dzięki którym ta moja obecność w tym mieście ma jakiś sens. Oprócz studiów, oprócz pracy mam także ten czas i ten komfort psychiczny, że mam osoby, z którymi mogę porozmawiać.
Nazywam się Paweł Żylewski, jestem stypendystą Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia od 7 lat. Obecnie pełnię funkcję kierownika biura prasowego Fundacji. Studiuję dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pochodzę z Żeromina, to jest takie małe miasto na północy województwa mazowieckiego. Wymiarem charytatywnym Dnia Papieskiego jest zbiórka publiczna oraz zbiórka przykościelna do puszek. Te pieniądze są przeznaczone na stypendia dla młodzieży z małych miast i wsi. Jako stypendyści Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia serdecznie dziękujemy. Wesprzeć nas można również przy pomocy telefonów komórkowych poprzez wysłanie SMS-a o treści pomoc na numer 74 265. Koszt SMS-a 4,92.
Już 13 i 14 października, więc w najbliższy piątek i sobotę, odbędzie się 377. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Po raz pierwszy obrady konferencji będą miały miejsce w Lublinie. Spotkanie Episkopatu odbywać się będzie w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a to wydarzenie wpisuje się w obchody setnej rocznicy utworzenia KUL-u. No i poprzedzi uroczystą inaugurację setnego roku akademickiego. Ta inauguracja będzie miała miejsce 15 października. Program pobytu księży biskupów w Lublinie obok obrad plenarnych przewiduje m.in. zwiedzanie kaplicy Trójcy Świętej i tam także msze. Na Zamku Lubelskim będzie także wizyta w nowym sanktuarium maryjnym w kościele Matki Bożej Różańcowej w Lublinie. Tam, przypomnę, wczoraj były te główne uroczystości, a biskupi podczas właśnie obrad Komisji Episkopatu Polski także do tego sanktuarium na pewno pojadą i będą modlić się przed obrazem Matki Bożej Latyczowskiej. Księża biskupi wezmą także udział w wydarzeniach kulturalnych, a wśród nich znalazł się koncert w sali malarstwa Polskiego Zamku Lubelskiego. Ten koncert organizują wspólnie Muzeum Lubelskie i Centrum Spotkania Kultur, a będzie także udział większości biskupów w inauguracji jubileuszowego roku akademickiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Warto też dodać, że biskupi będą wspólnie celebrować msze święte. Na tę mszę zaproszeni są wszyscy wierni. I tak 14 października w sobotę Kościół Akademicki KUL tu Eucharystii przewodniczyć będzie nuncjusz apostolski w Polsce, a homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Ta msza w sobotę o godzinie 8 w Kościele Akademickim KUL. Natomiast 15 października w niedzielę w Archikatedrze Lubelskiej o 8:30 będzie tam uroczysta Eucharystia inauguracyjna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mszy przewodniczyć będzie i homilię wygłosi arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Też ważne wydarzenie dla nas wszystkich, historyczne, tak jak powiedziałam, po raz pierwszy odbywające się w Lublinie. No i myślę, że więcej na ten temat w kolejnych busolach także będę Państwu mogła opowiedzieć o znaczeniu tego wydarzenia i o tym, z czym ono się wiąże i dlaczego tak ważne jest także dla naszej archidiecezji lubelskiej. Ważne informacje jeszcze dla wszystkich tych, którzy w czerwcu uczestniczyli w mszy świętej, która sprawowana była w rocznicę obecności Jana Pawła II w parafii świętej rodziny w Lublinie. Otóż penitencjaria apostolska działająca na mocy swoich uprawnień udzielonych przez ojca świętego Franciszka zezwoliła arcybiskupowi metropolicie lubelskiemu, aby wiernym zebranym na uroczystej liturgii właśnie w dniu 9 czerwca 2017 roku w Lublinie, w dniu dedykacji kościoła parafialnego, po zakończonej mszy świętej udzielił papieskiego błogosławieństwa wraz z odpustem zupełnym. I tak też na mocy tego dekretu corocznie w lubelskim kościele parafialnym pod wezwaniem świętej rodziny 9 czerwca osoby, które nawiedzą ten kościół i będą w nich uczestniczyć we mszy świętej, czy też w nabożeństwie do świętego Jana Pawła II, lub też same pobożnie tam się będą modlić, będą mogły uzyskać odpust zupełny. Ten przywilej odpustu zupełnego obecnie udzielony jest na okres 7 lat. Już 15 października finał biegów Caritas. Ten finał będzie miał miejsce w Puławach. Po raz kolejny wysiłek zawodników i hojność sponsorów ma szansę przełożyć się na ciepłe posiłki, wyprawki szkolne czy stypendia i wypoczynek, dofinansowanie operacji i rehabilitacji dla potrzebujących dzieci z archidiecezji lubelskiej. Finał odbywa się w Puławach 15 października, tak jak Państwu powiedziałam, i będzie to premierowy bieg w tym mieście. Rozpocznie go msza święta w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego o godzinie 11. O 12 rozpocznie się rejestracja uczestników, a także rozgrzewka. No, o 12:30 bieg. Zakończenie przewidziane jest na 13:15. A więcej na temat tego, jak można się jeszcze włączyć do tych biegów i zostać albo zawodnikiem, albo sponsorem, to te informacje można znaleźć na stronie biegcaritas.pl albo zaglądając na stronę Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Ważna informacja jeszcze dla studentów, którzy już powrócili do Lublina. Witamy ich oczywiście bardzo serdecznie i przypominamy o tym, że działa fundusz stypendialny imienia arcybiskupa Józefa Życińskiego, Świadkowie Bożego Piękna. Do 31 października studenci mogą składać wnioski o wsparcie. Ten fundusz skierowany jest do młodych ludzi zamieszkujących lub też uczących się na terenie archidiecezji lubelskiej, zdolnych, utalentowanych, ale mierzących się z trudnościami materialnymi w swojej rodzinie. Termin składania wniosków upływa wraz z końcem października, a szczegóły na temat tego funduszu stypendialnego można znaleźć na stronie Centrum Jana Pawła II, a także na stronie archidiecezji lubelskiej. Obecny rok jest szczególnie poświęcony Maryi, która zarówno podczas objawień Fatimie, jak i w Getrwałdzie wezwała do gorliwej modlitwy różańcowej. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza w październiku, miesiącu różańca, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polskiej ksiądz Paweł Rytel Adrianik i zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych, które trwają w naszych kościołach. Rzecznik KEP podkreśla, że różaniec to modlitwa, która przez całe życie była bliska świętemu Janowi Pawłowi II. Papież mówił, że bardzo ukochał różaniec, wskazywał, że jest to modlitwa, przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem, przypomina rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Adrianik. Teraz w Busoli czas na najważniejsze słowa. Słowa Ewangelii przypomni Jarosław Zoń, a komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie: ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głownią węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
Słuchając dzisiejszej Ewangelii, zadałbym każdemu z nas pytanie. Pytanie o wdzięczność. Czy potrafimy być ludźmi, którzy okazują tę wdzięczność w swoim codziennym życiu? Ale najpierw spróbujmy zagłębić się w dzisiejszą Ewangelię. Otóż właściciele galilejskich winnic często właśnie pochodzili spoza Palestyny. Dlatego zostawiali winnice pod opieką dzierżawców, spodziewając się należytych sobie plonów. A więc przypowieść Jezusa ma bardzo czytelne przesłanie. Zresztą wielokrotnie było ono odnoszone w Starym Testamencie. Bóg to jest ten właściciel winnicy. A winnica to inaczej lud Boży, a więc lud, naród wybrany. Wielokrotnie Bóg posyłał różnych proroków, wysłanników, którzy mieli odebrać należyty plon. Niestety wszyscy byli obijani, niszczeni, wykańczani, aż wreszcie poświęca własnego syna dla uratowania tego ludu. Oni go niestety zabijają. Zabijają i w ten sposób kamień, który miał być fundamentem tej budowli, staje się niepotrzebny, a to znaczy, że ta budowla musi runąć. Dlatego jest mowa o nowym ludzie, o takim, który przyniesie plon obfity. I pytanie, czy my tak naprawdę w kontekście naszego codziennego życia potrafimy uświadomić sobie, jak wiele otrzymaliśmy? Jeżeli tak, czy potrafimy za to być wdzięczni? Czy potrafimy każdego dnia wieczorem podziękować za przeżyty dzień, który nie jest oczywistością? Tak wielu ludzi nie doczekało dzisiejszego poranka. My tak. Spotykamy przeróżnych ludzi na drogach naszego życia. Czy umiemy za nich podziękować? Dzieje się tyle niesamowitych wydarzeń w naszym życiu. I trudnych, i wspaniałych. Ale jeżeli wyciągam z tego dobre wnioski, to nawet najtrudniejsze wydarzenia mogą mnie czegoś nauczyć. A więc czy potrafię być wdzięczny? Jesteśmy tylko i aż dzierżawcami życia, nie właścicielami. Mam taką historię przed oczami. Jako młody kleryk byłem kwatermistrzem w grupie na pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę. No i tak cały dzień chodziło się od domu do domu, prosiło się gospodarza, aby otworzyli dom, żeby wieczorem przyjęli pielgrzymów. I trafiłem na taką ulicę wspaniałych, pięknych domów. Naprawdę pięknie wybudowane. Och, pomyśleliśmy sobie tam z kolegą, że tutaj pół pielgrzymki umieścimy. Przeszliśmy całą ulicę i nikt nie odważył się przyjąć pielgrzymów, bo każdy miał swoje wymówki. Aż wreszcie dochodzimy do takiego ostatniego domu, gdzie przed tym domem siedzi dwoje starszych ludzi. Siadamy koło tych starszych ludzi, małżeństwa. Pytają się: no i co, przyjęli? Ja mówię: no niestety, nikogo. Pielgrzymka nie obchodzi, nikogo nie przyjęli pod swój dach. A ta pani mówi do mnie: widzi ksiądz, oni wszyscy zapomnieli, że jesteśmy
dzierżawcami u Pana Boga. Nie ukrywam, że to bardzo mocno do dzisiaj we mnie to tkwi, żeby każdego dnia próbować zapracować na spłatę tej dzierżawy. Żeby każdego dnia poprzez sakramenty, prawo miłości, prawo otwartości, zapracować na spłatę dzierżawy, którą dostaliśmy w naszym życiu. Dzisiaj jest wspaniały dzień, kiedy będziemy zbierali na wspaniały pomnik dla młodych ludzi uzdolnionych. Wyjdziemy z kościoła. To jest jedna z form możliwości spłaty dzierżawy. Skoro mam, mogę też innym pomagać. Ale to jest najprostsza chyba forma. Spróbujmy szukać, w jaki sposób swoim życiem, swoim dobrem, swoim codziennym działaniem spłacać dzierżawę, którą wziąłem.